proszę Państwa, do naszej rozmowy dziś opolsko-wrocławska reprezentacja wspólnot LARSZ. Są z nami telefonicznie Joanna Stasieńko z zarządu LARSZ we Wrocławiu i z nami Bernadeta Amrus, asystentka w domu LARSZ we Wrocławiu, w studiu Radia Doksa Justyna Nagel i Bernard Mróz. Była kiedyś grupa inicjatywna, teraz ta grupa inicjatywna już weszła na wyższy etap. Trwają intensywne prace zmierzające do utworzenia w Opolu domu LARSZ bądź stworzenia miejsca, w którym te wszystkie marzenia mogłyby się realizować. To, o czym mówiły dziewczyny z Wrocławia, rodzinność, godność przede wszystkim i takie współtowarzyszenie. Asiu, ty masz 16-letniego syna z niepełnosprawnością intelektualną, ale chciałam cię zapytać, bo ty też masz drugie dziecko i czy w jakiś sposób ono też razem z tobą załapało tego bakcyla wspólnotowego, pomagania, towarzyszenia osobom z niepełnosprawnością?
Mam dwoje pełnosprawnych dzieci, syna i córkę, i bardziej związane z właśnie synem z niepełnosprawnością jest najstarszy syn, 20-letni. Natomiast on nie angażuje się, oczywiście był w LARSZ, nie angażuje się, bardziej zaangażowana jest moja córka. Też muszę powiedzieć, że no przez LARSZ, przez to właśnie doświadczenie też życia z bratem, wybrała kierunek studiów arteterapię. Teraz właśnie będzie, jest po maturze, no i będzie jeszcze zdawać egzamin, chce pracować z osobami z niepełnosprawnością, może też z osobami z zaburzeniami psychicznymi, no w każdym razie na pewno w zawodzie takim pomocowym. Ta, ja może, to jest takie, bo że ja staram się, nie chcę oceniać, czy to dobrze, czy źle. Tak, moim celem było to, żeby że właśnie dlatego LARSZ, wspólnota, chciałabym, żeby kiedyś, jeżeli to będzie możliwe, przyjęła mojego syna, właśnie dlatego, żeby moje starsze dzieci nie miały tego obowiązku opieki do końca życia nad swoim bratem. Oczywiście myślę, że dalej będą mieli bardzo bliską relację. Natomiast trochę jest tak, że oni są jakby pod wrażeniem LARSZ, jakby szanują LARSZ, natomiast nie są takimi częstymi gośćmi, bo dużo częściej jest tam mój syn właśnie, ten najmłodszy, Franek, który tam ma kolegów, czasami 30-40 lat starszych. Dla mnie też jest takie ciekawe, jak mogę sobie już wyobrazić, jak to mój syn będzie kiedyś, prawda, ma teraz 16 lat, a ja już widzę, jak to może być, kiedy będzie dorosły. Więc częstszym gościem i takim właśnie bardziej częścią wspólnoty jest mój najmłodszy syn.
Jako mamie daje ci to pewien spokój taki i taką trochę takiego poczucia bezpieczeństwa, co będzie, kiedy ty już jako mama nie będziesz miała sił i nie będziesz się w stanie w taki sposób intensywny synem opiekować. Jakie są wasze doświadczenia? Czy rzeczywiście rodzice myślą o tym, co będzie z ich dziećmi? Czy jesteście bliżej, obserwujecie, widzicie? Czy tutaj też to jest jakaś taka przestrzeń, nad którą trzeba by było pracować, czyli obudzić w rodzicach taką świadomość, że wszystkie siły i mają swój kres po prostu?
Znaczy to jest tak, że jako rodzice jesteśmy pozostawieni sami sobie, to znaczy nie dostajemy informacji, póki dziecko jest w szkole, no to wiemy, tak, przyjdzie następnej klasy i tak dalej. Natomiast to, co, jaka jest dorosłość takiego człowieka, a pamiętajmy, że no jednak dzieciństwo w skali całego życia trwa dosyć krótko, tak, ja spodziewałam się, że mój syn będzie długo żył i to po prostu dzieciństwo to jest 1/4 gdzieś całości jego życia. Natomiast my nie dostajemy nikąd żadnej informacji, jakie są możliwości po ukończeniu szkoły. Jest taki paradoks, może to wiecie, nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są w stanie pracować, mogą uczęszczać na warsztaty terapii zajęciowej bądź być uczestnikami środowiskowych domów pomocy. Natomiast przepisy są takie, że 100% miejsc w tych placówkach musi być zajętych, wykorzystanych. Ale przecież co roku są kolejni absolwenci. Ale rodzice osób takich jak mój syn, czyli jeszcze uczniów, jakby nie mają świadomości, że kończył się, że wraz z końcem szkoły kończą się możliwości, że nie jest tak, że w naturalny sposób na nasze dzieci czekają miejsca właśnie w takich domach jak Larsz, że czekają na nich miejsca na warsztaty terapii zajęciowej. Jest jednocześnie tak, że rodzice martwią się o tę przyszłość, a jednocześnie wypierają to, trochę odsuwają, boją się też przede wszystkim tej myśli, że to dziecko, no w końcu, no właśnie też boją się tej myśli, że to dziecko jednak będzie dorosłe i nie da się od tego uciec, że ono będzie dorosłe, a my się zestarzejemy. Natomiast z tego lęku niestety, to jest takie moje doświadczenie, może inni rodzice mają inne doświadczenie, że z tego lęku nie wynika taka chęć działania, że w takim razie zainteresuję się i zobaczę, co w związku z tym mogę zrobić. Ale tak jak wspomniałam na samym początku, to wynika też z tego, że naprawdę z nami nikt nie rozmawia o przyszłości w naszych dzieciach, bo tak naprawdę kto miałby też rozmawiać, tak? No, szkoła zajmuje się swoim procesem edukacyjno-wychowawczym, ma swój program i tak naprawdę no, my jesteśmy pozostawieni sami sobie i też no, błądzimy, już pomijając fakt, no, że jednak jest grupa rodziców, znam takie osoby, które do końca nie akceptują, że ich dziecko pozostanie no właśnie taką osobą, która jest, tak, że nagle nie stanie się cud i no i po prostu troszeczkę są na jednak
dziecko
na
nie wyparciu. Stanie się samodzielne. Tutaj teraz pytam Justynę i Bernarda, od lat obserwujecie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, towarzyszycie im, są waszymi przyjaciółmi. I to są też bardzo różne sytuacje, prawda? Różnie funkcjonują. Natomiast czy rzeczywiście jest potrzeba stworzenia w Opolu takiego domu, w związku z tym, w którym momencie jakby zobaczyliście, że to już nie ma na co czekać?
No, samo marzenie takie o domu Arki, to jakby to gdzieś tam przestrzeń kilkunastu lat, kiedy pierwszy raz pojawiliśmy się we wrocławskim domu i zobaczyliśmy to pełne życie, o którym mówi Larsz. A tu taka nasza opolska sytuacja, no kiedy nasi przyjaciele z niepełnosprawnością zaczęli się trochę starzeć, a tak naprawdę jeszcze bardziej starzeli się ich opiekunowie i nie byli w stanie tej pieczy sprawować tak jak do tej pory. No i nasi przyjaciele trafili do domów pomocy społecznej oddalonych bardzo od Opola. No i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji dla mnie na przykład, albo dla moich dzieci, kiedy po wielu latach fajnego życia nagle zostaje z niego jakby odarta, oddzielona, zupełnie wtłoczona w inną rzeczywistość, dobrą na tyle, na ile potrafi być dobra, bo jest się zaopiekowanym, ma się te podstawowe potrzeby jakby wypełnione, ale no życie się diametralnie zmienia. I kiedy zobaczyliśmy tą tęsknotę za Opolem, za domem, no to jakby no zmobilizowaliśmy się bardziej. Też program o rodzinie, każdy z nas w większości no założył rodziny, tak? My tam zaczynaliśmy z opolską wspólnotą jeszcze jako studenci. Teraz już trochę się posunęliśmy w wieku.
Dojrzeliśmy. Tak, to jest dobre
słowo.
Jeszcze takie ładne słowo, które można użyć jako zamiennik, zestarzeliśmy.
No i mogę mówić za siebie, ale gdzieś tam myślę, że więcej osób tak czuje z naszej grupy, no, że tworząc fajne domy, no też jakby bardziej czuliśmy ten brak osób, które te swoje domy musiało opuścić i odnajdywać się w tej nowej przestrzeni. No i to zmobilizowało nas do tego, żeby rzeczywiście te kilka lat temu, jak to Wojtek, który też z nami pracuje, mówi, zacząć przekuwać to marzenie w coś realnego.
Chciałam was zapytać jeszcze o taką rzecz, tutaj Bernard, mówiłeś na początku, że takie zaangażowanie rodzinne też wcale nie jest prostą sprawą, ponieważ to wymaga czasu, to wymaga zaangażowania na bardzo różnym poziomie, prawda? Więc to są rzeczy, które gdzieś każdy rodzinnie musi sobie ułożyć. Natomiast wracając do tego, no nie wiem, czy wy robicie na przykład taki bilans zysków i strat, co jest lepsze dla was i dla waszej rodziny, jakby już tak patrząc całościowo, bo mówimy o tym i tutaj przykład Bernadette też mówi, tego zostałam nauczona, prawda? Ale nie zostałam nauczona przez wykłady, kazania i mówienie, tylko po prostu przez konkretny przykład rodziców, którzy pomagali. Tak się zastanawiam, Justyna, tutaj wśród tych osób, które są w opolskiej grupie małych dzieci też nie brakuje. Czy ty już masz takie poczucie, że słowa uczą, ale przykłady pociągają? I czy obserwujesz na swoich dzieciach, że w jakiś naturalny sposób ta relacja, ten szacunek, ta godność do osób niepełnosprawnych intelektualnie, w ogóle do jakiejś inności, po prostu się rozwija? Bez specjalnych lekcji, warsztatów.
Postaram się krótko powiedzieć, bo historia dłuższa. No ja bardzo wielki rozwój mojej rodziny widzę, poczynając od mojego męża, którego pozdrawiam, szanuję i lubię za wielką cierpliwość.
Bardzo pozdrawiamy twojego męża, naszego informatyka.
Tak. Moje zaangażowanie w fundacji, we wspólnocie, no jest kosztem rodziny, tak? Bo mój czas codzienny z gumy nie jest i nie jestem go w stanie rozciągać. No rzeczywiście, no codziennie jakby ważę to, co jest ważniejsze i co mogę w tym momencie bardziej poświęcić, czy te działania tutaj wspólnotowe, czy akurat moje rodzinne. No tak jest, że jakoś póki co mój mąż cierpliwość jeszcze ma i gdzieś tam uzupełnia moją nieobecność. Tak, dzieci chyba bardziej jeszcze mnie kochają. Ale no jest tak, no moje dzieci też trochę się zaangażowały w tą wspólnotę wiaroświetlaną i w wyjazdy na przykład wakacyjne. Lubią to, bo też tam są inne dzieci. Jakby obecność osób z niepełnosprawnością taka trochę jest dla nich naturalna, nie przeszkadzają im, nie mówię, moje dzieci nie angażują się jakoś tam w pomoc tym osobom,
no bo
są też małe dzieci.
Tak, mają jeszcze czas.
7 i 9 lat, jeszcze mają chwilę, żeby być jak Benia.
A czas szybko zleci.
Ale są momenty, kiedy mówią, że oni nie chcą iść na spotkanie, i jest to dla mnie zrozumiałe, naturalne, nie muszą. Nie, bo to nie jest jakby ich przestrzeń, ich wybór. No codziennie trzeba decydować, co wybrać, a co można odpuścić. I bardzo pilnować tej równowagi, nie? Żeby, no bo rzeczywiście, mnie bardzo idea Larsz pociąga. No kocham obecność osób z niepełnosprawnością. Dla mnie mają ogromną wartość. No są niedocenieni przez społeczność. W sensie świat jakby nie widzi jeszcze do końca tego, co oni mogą zaoferować. No i jakby ta idea mnie bardzo pociąga, nie? Więc muszę się pilnować.
Kiedy teraz pytam dziewczyny wrocławskie, muszę was troszkę tak wywoływać jak w szkole, no przepraszam, ale takie mamy warunki łączenia telefonicznego. Jak wy obserwujecie, czy w ogóle jest zainteresowanie wolontariatem, czy ludzie chcą pomagać? Jeśli tak, to czy to są młodzi ludzie, dojrzali, czy dojrzewają do tego? Jakie są wasze doświadczenia, takie z obserwacji? Asia albo Bernadetta, albo jedna i druga.
To ja mogę powiedzieć najpierw. Ja widzę, że ludzie chcą pomagać i są zainteresowani, tylko fajnie jest im dać jakieś właśnie konkretne pole do możliwości tej pomocy. I tak może powiem nie do końca, jeśli chodzi o wolontariat, bo my to mamy tak dosyć mocno podzielone, ale powiem o tym, w jaki sposób do nas asystenci przychodzą. I z tym jest zwykle problem, w sensie to nie jest takie łatwe znaleźć osoby, które chcą zamieszkać w domu z osobami z niepełnosprawnością, to nie jest oczywiste. Są to często jakieś takie dziwne przypadki i chyba też wynikają z naszej modlitwy, ale i zwykle mamy duże potrzeby. Teraz też, jakby ktoś tego słuchał i chciałby zostać asystentem, to zapraszamy, bo jesteśmy właśnie w takim szukaniu. Ale wydaje mi się, że teraz też jakiś taki przykład ostatnich lat, kiedy ja przyszłam, później po mnie przyszła moja przyjaciółka i inni nasi znajomi właśnie przyszli do Arki troszkę za nami, w sensie takim pociągnięciem, jakimś naszym przykładem. Tak to widzę. Jest to właśnie jakieś takie naturalne. To wydaje mi się, że właśnie jest ta nasza postawa, taka wzajemna też.
takiej wzajemnej chęci przyjaźni, pokazywania, że jesteśmy nawzajem do siebie potrzebni, że jesteśmy normalni, że fajnie jest żyć z osobami z niepełnosprawnością w domu i jest to ciekawe doświadczenie na całe życie, czy nawet jakieś związanie się z tą myślą i z tą ideą. Także myślę, że w ten sposób, w sensie, że takim pokazywaniem, że jest okej i że jest normalnie.
Poprzeczka wysoko podniesiona, ale warto twoim zdaniem.
Tak. Ja też w ten sposób angażuję, można powiedzieć, że to są wolontariusze, że właśnie mówię moim znajomym, czego potrzebujemy, jakieś konkretne rzeczy i oni chętnie to robią. I tutaj właśnie ta moja przyjaciółka wspomniana wcześniej też w ten sposób robi, że właśnie do swoich znajomych uderza, w czym mogliby nam pomóc. I to jest świetne, że właśnie w ten sposób też możemy jakby rozszerzyć to grono osób, które znają LARSZ, ale też właśnie mają fajny kontakt z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i myślę, że to rezonuje też w ich życiu i w ich kontaktach właśnie kolejnych, też jakichś różnych możliwościach pomocy.
Tak, to jest to, o czym Justyna mówi, tak? Że świat jakby nie docenia tego, co osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaoferować światu.
Dokładnie. Ale też no, mamy takie inne możliwości wolontariatu właśnie w jakiejś nam wspieraniu w różnych akcjach i o tym w sumie chyba Asia możesz więcej opowiedzieć, bo ty się tym bardziej zajmujesz.
Znaczy no
Bernadette,
pewno...
ulubione słowo konkrety, tak. Konkrety. Bardzo mi się też podoba. Czyli co konkretnie, Asiu, robicie?
Tak, no zgadzam się z Benią, że ludzie chcą pomagać w różnym wieku osoby, myślę, że głównie jednak młodzież, natomiast rzeczywiście chcę wiedzieć, co konkretnie, tak? No wiadomo, najłatwiej jest coś dać, trudniej już poświęcić jakiś czas, a dzielić życie z taką osobą z niepełnosprawnością, no to już jest w ogóle trudne. I tym bardziej, że no pamiętajmy, że teraz młodzież ma bardzo dużo różnych opcji, możliwości. Ja mam 45 lat, więc no jak ja byłam młoda, tyle możliwości nie było i jak to, że teraz mamy taki kłopot właściwie w całej Polsce we wspólnotach, to nie tylko we Wrocławiu, że szukamy asystentów, są oni potrzebni, szczególnie, no właśnie, tak jak Benia mówi, asystentów mieszkających, a nie wolontariuszy, którzy, nie wiem, dochodzą na chwilkę. Nie wiem, może to wynika właśnie z tego, że tych możliwości jest tak dużo i też te, pamiętajmy, ja uczyłam w liceum bardzo długo, że po prostu te dwa światy, czyli osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, jeżeli nie dochodzi do takiej sytuacji, o której mówi Benia, tak, że ktoś ma znajomego, kto ma kontakt z osobą z niepełnosprawnością, bądź w rodzinie jest, to te dwa światy się tak naprawdę nie spotykają. Moi uczniowie mieli takie pojęcie o szkole specjalnej mojego syna, że to jest jakieś straszne, ciemne miejsce, prawie że w piwnicy. I po prostu smutne przede wszystkim, gdzie po prostu dzieci, rozpacz im się kojarzyłaś, tam trzymam się to kojarzy. Tak i przychodzą nagle do szkoły, ale myślę, że podobne wrażenie mieliby w LARSZ, gdzie jest wesoło, gdzie się dużo dzieje, gdzie jest radość, dzielenie się właśnie, tak jak ciągle mówimy o tym dzieleniu się darami osób z niepełnosprawnością intelektualną. To jest misja LARSZ, tak? To jakby nie, ponieważ nie mają, no zdecydowana większość ludzi nie ma takiego doświadczenia, no to ma właśnie przekonanie, że to jest coś, co trzeba omijać, no bo ja nie chcę czuć tego bólu, tak? Ponieważ jest to tak straszne, no to ja nie chcę tego przeżywać. I nie jest jakby taki pierwszy naturalny wybór, zaangażuje się wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Myślę, że, znaczy to jest też moje doświadczenie jako właśnie takiej starej nauczycielki, że moje uczennice dużo chętniej wybierały wolontariat na rzecz zwierząt na przykład. Tak, kiedy kontakt z pieskiem, z kotkiem, to jakby to było dla nich takie jakby bezpieczniejsze. Dla nich samopoczucia miałam też wrażenie, że oczywiście nie chcę ocenić, że to jest coś złego, no po prostu nie miały doświadczenia kontaktu z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, a no zwierzątka, no tak, są po prostu.
Jeśli już o tych konkretach mowa, to chciałam teraz zapytać tutaj o polską grupę. Konkretnie jakiej pomocy potrzeba? Pieniądze, czas, kompetentni ludzie, jakie profesje, bo trzeba je nazwać.
Wszystko po trochu, ale rzeczywiście na dzień dzisiejszy takie sobie zadanie postawiliśmy do wakacji, sformatować zarząd opolski. Także no, jeśli słucha nas ktoś... kto, tak jak mówiliśmy, czuje, że ma tę przestrzeń kilku godzin, którą może przeznaczyć na konkretną pracę, ma w sobie chęć. My ostatnio rzeczywiście sobie tak powiedzieliśmy, co nam daje bycie w takiej grupie zarządzającej trochę, tak, organizacją tutaj opolską i od takiej właśnie realizacji potrzeby bycia użytecznym, robienia czegoś dobrego, potrzebnego dla kogoś, poprzez no właśnie funkcjonowanie w fajnym zespole, który nie znając się, no z niektórymi znamy się kilkanaście lat, no z Bernardem znam się krótko, ale rzeczywiście czuję się taką niesamowitą relację wsparcia i tego, że robimy to razem. Nie, że każdy z nas robi coś tam osobno, więc poprzez to, kończąc na rozwijaniu swoich jakichś umiejętności, kompetencji, więc bycie w takim zarządzie to naprawdę fajna sprawa, szukamy osoby z takimi kompetencjami finansowymi, która mogłaby gdzieś tam czuwać nad tą kwestią w naszej organizacji. No zawsze jesteśmy chętni i otwarci na osoby,
które... Czyli z finansowymi doprecyzujmy, możemy ci pieniądze i znać na pieniądze i finanse.
Oczywiście, tak? No my osób, które mają pieniądze zupełnie nie odrzucamy, wręcz przeciwnie.
Chodzi o taki głos doradczy.
Tak. Nie realizowanie konkretnych zadań, ale...
Nie realizowanie jakichś tam zadań księgowych, tylko żeby w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, żebyśmy mogli też przewidzieć konsekwencje tych decyzji fiskalne i finansowe, także...
Czyli konkretni ludzie merytoryczni. Mm.
No tak, no naszym głównym celem, zadaniem jest budowa domu, więc jak najbardziej osoby o takich też kompetencjach, możliwościach związanych z pracami budowlanymi jak najbardziej.
To wszystko jest do doprecyzowania, bo teraz tak, chęć, kontakt i rozmowa, prawda?
Tak, oczywiście. Dla każdego znajdziemy przestrzeń do zaangażowania.
Jeśli
państwo nie mają kompetencji księgowo-finansowych, oczywiście zapraszamy
pomożemy
również.
Tak, pomożemy odkryć inne talenty.
Tak. No właśnie.
W jaki sposób się kontaktować?
To też chciałam powiedzieć, że jakby społeczeństwo, nie znając środowiska osób z niepełnosprawnością, no ma w sobie ten lęk. Rzeczywiście wspólnoty LARSZ fantastycznie funkcjonują chociażby na Facebooku i pokazują, jak to życie w domach wygląda, więc zachęcamy. No nasza grupa rzeczywiście też... Najwięcej szczegółów aktualności na Facebooku. Wystarczy wpisać LARSZ Opole, pisane LARCHE, bo to francuska nazwa. Można o nas też poczytać na ogólnopolskiej stronie larsz.org.pl.
Proszę państwa, chciałam jeszcze na koniec, żeby tak wybrzmiało, bo my tutaj ciągle mówimy o takim pomaganiu, o tej przestrzeni, szukaniu w swoim życiu przestrzeni, żeby pomagać innym. Natomiast to, co już też kilkakrotnie wybrzmiało w tej audycji, jakie są wasze doświadczenia, w czym czujecie, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną was wzbogacają, wam pomagają, co wam pokazują, czego was uczą?
No ja to zawsze mówię, bo ja to jestem taka... Ciągle gdzieś tam pędzę, wszystko odbywa się szybko i często mam tak, że nawet jak z kimś rozmawiam, to myślę już o czymś innym, a osoby z niepełnosprawnością za każdym razem uczą mnie tego, że jesteś tu i teraz i to jest najważniejsze.
Bernard?
No dla mnie to jest, ja się czuję ciągle na początku, ale jeżeli... jeżeli mam tak wprost powiedzieć, to tak podobnie jak Justyna, czyli jesteś tu i teraz, rozmawiasz ze mną o czymś i ci ludzie są rzeczywiście skoncentrowani na relacji i mimo, że często wydaje mi się, że nie uważają, że coś po prostu, że to nie jest tak, ja sobie to wyobrażam, jak się buduje relacje, to spotykając te osoby regularnie, czy tam po jakimś czasie, okazuje się, że wszystko, co się wydarzyło, jest w pamięci i to funkcjonuje, to gdzieś pracuje. Ostatnio byliśmy na wizycie właśnie jako tutaj Grupa Opolska we Wrocławiu i tam okrzyki na korytarzu, wujek tata Beni przyjechał. I od razu wiadomo, o kogo chodzi i wiadomo, jak...
Ale wyjeżdżałeś z poczuciem, że nikt cię nie zapamięta.
No to taki tam chodził gdzieś tam. Także to... takie to wszystko jest normalne. Po prostu także mimo, że wygląda na pierwszy rzut oka zupełnie jakby mocno nienaturalnie.
Dziewczyny wrocławskie, czyli Asia i Benia, czy macie czasami takie refleksje, czy się zastanawiacie, kto tak naprawdę jest sprawny, kto jest niesprawny w takim intensywnym kontakcie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną?
Ja tak, ja często. I właściwie ciężko czasem mi rozróżnić. Ale też jeszcze w takim, kontynuując może trochę to, co mówiła Justyna i Mytko, że właśnie takiej chyba normalności uczą nas osoby z niepełnosprawnością, więc ja to sobie zabieram do mojego życia, że właśnie, że jeżeli świętujemy, to świętujemy. Jeżeli właśnie bawimy się, to się bawimy na maksa, tak jak chcemy, czujemy wolność. Jeżeli się smucimy, to trzeba się posmucić do końca, trzeba to przeżyć całkowicie. Jeśli jesteśmy źli, to musimy sobie wyjaśnić, musimy przeżyć tą złość i właśnie chyba w tym...
Jakaś prawda.
Myślę, że jesteśmy normalni i tak po prostu...
Asia, jakie są twoje doświadczenia, czy coś ci się wysuwa na pierwszy plan, takie, że wiesz na przykład, że to jest dzięki temu kontaktowi, dzięki tym relacjom?
Znaczy, no tak, to moja relacja jest wyjątkowa, bo jakby ja urodziłam taką osobę i żyję z nią codziennie i znaczy na pewno, no ale oczywiście znam też dużo kolegów mojego syna, myślę, że te osoby uczą nas takiej autentyczności. Nawet jak mój syn próbuje coś udawać, to dalej jestem autentyczny. Może tak krótko powiem, jak zmieniałam fryzurę, syn był na mnie zły i pytam się, czy ładnie wyglądam. I mówi, brzydki mama. A później coś tam napsocił i ja na niego krzyczę, a on podchodzi mnie głaszczą i mówi, tak ładne włosy.
Ale widziałaś po minie, że to nie to.
Także on jest autentyczny we wszystkim, co robi.
Zmieniłaś fryzurę, czy zostałaś przy swojej koncepcji?
No to w każdym razie, znaczy myślę, że wszyscy to powiedzieliśmy, że to właśnie w tym prawdziwi, szczerzy cieszą się, nie ma, no moim synem nie ma wczoraj, nie ma dzisiaj, jest tylko tu i teraz, oczywiście czasem jest to męczące, bo to jest tylko tu i teraz moje potrzeby, ja też mam tu i teraz swoje potrzeby, natomiast to, że jakby możemy to przyznać, no tak jest, ja bardzo to cenię.
Jakiś też rodzaj jakby... akceptacji.
Tak, i myślę, że też warto może o tym mówić, że może ktoś myśleć, że rodzi dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, jaki to krzyż, jakie to musi być straszne i no jest, w pewnym sensie jest, a jednocześnie nie jest, bo życie z takim człowiekiem przez to, że jest tak nieprzewidywalne, jest bardzo wesołe, bo się dzieje dużo różnych ciekawych rzeczy i może tak ostatnie zdanie powiem, że poznaje się też bardzo dużo osób, których w życiu by się nie poznało, ponieważ mój syn wychodzi na ulicę i ma wszędzie kolegów, jesteśmy na dzielnicy ogólnie znani, gdzie jedziemy na wakacje, to wszyscy nas w promieniu 5 kilometrów znają. Także nigdy na pewno bym nie poznała tyle właśnie osób w ogóle niezwiązanych z moim środowiskiem i tak dalej, gdyby nie mój syn.
Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dzisiaj gośćmi w audycji z rodziną mi do twarzy były Bernadeta Mróz, asystentka w domu Larż we Wrocławiu. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Była z nami także Joanna Stasieńko z zarządu Larż we Wrocławiu, mama niepełnosprawnego syna. No i w studiu Radia Doksa Justyna Nagel i Bernard Mróz, Fundacja Larż Opole. Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Widzicie zapuszczone i czekamy w takim razie na kontakty i na chętnych. Bardzo państwu dziękuję. Jutro ta audycja będzie do odsłuchania na naszej stronie doksa.fm w zakładce z rodziną mi do twarza. Kolejne nasze spotkanie za tydzień. Dobranoc.